Tak, Bóg dziwny, dziwny jest. Czasem daje słowo w dziwny sposób. Dzisiaj rano się budziłem i po prostu byłem tak połamany i zaspałem. Budzik sobie nastawiłem na wcześniej, żeby się pomodlić i słowo jakieś odebrać. Byłem zmęczony strasznie i nie było słowa. No i siostra przychodzi i mówi: psalm 97. No i jest. Chwała Bogu. Bóg daje słowo w przeróżny sposób. To jest psalm 97 na dziś. Zaczyna się od bardzo krótkiego zdania i ogłoszenia. Pan jest królem. Pan jest królem. I to jest bardzo proste i oczywiste stwierdzenie. Natomiast o ileż daje, kiedy tak naprawdę wniknie w nasze serca, kiedy tak naprawdę mamy wewnątrz przekonanie, wiemy o tym, że On jest królem. Poniżej jest napisane, że jest królem całej ziemi. Niech się raduje ziemia, niech się weselą mnogie wyspy. Jeżeli wiemy, że On jest królem, o ileż bardziej powinniśmy się radować my, niż to, co On stworzył. Jeżeli to, co stworzył, potrafi się tak radować, jak to mówi psalmista. Jeżeli wiemy, że Bóg jest królem, i wiemy, kim my jesteśmy, że jesteśmy dziećmi króla, że jesteśmy sługami króla, że my jesteśmy jego poddanymi, że my jesteśmy jego ludem, to tak naprawdę nie powinniśmy się już niczego bać. Tak naprawdę wszystko powinno być ułożone od tego pierwszego podstawowego zdania w naszym życiu. On jest królem. Wobec tego On decyduje, On włada, On rządzi. I nie ma nic takiego, co mogłoby mu gdzieś umknąć. Nie ma niczego, co mogłoby mu, nie wiem, zaprotestować, co mogłoby umknąć jego uwadze, zastrajkować. Nie ma takiej możliwości. Cokolwiek dzieje się dziś, jutro, pojutrze, to pamiętajmy, że Pan jest królem. Nie jest prezydentem wybranym w wyborach powszechnych. Nie jest przyjacielem, nie jest wujkiem, jest królem. I to również powinno napełniać człowieka bojaźnią. Kiedyś, za czasów, w których były pisane psalmy, były takie zwyczaje, że nie można było stanąć przed obliczem króla. Tak sobie, o, przyjść, stanąć i powiedzieć: jestem. Pogadajmy, porozmawiajmy. Nie wiem, czy pamiętacie taką historię z Księgi Estery, kiedy zjawienie się przed obliczem króla groziło śmiercią, jeżeli król nie wyciągnął berła. I wtedy, jeżeli wyciągnął berło, to okazywał łaskę. I człowiek, który ośmielił się stanąć przed obliczem króla, był ocalony. Jest takie piękne słowo, to jest proroctwo, które wypowiedział Jakub. Teraz mi się przypomniało. Wobec swoich synów. Gdybyśmy pierwszą księgę Mojżeszową na końcówce otworzyli. To jest 49 rozdział. Werset 10. Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. I tak jak czytamy na przykład w psalmie 110 albo w psalmie 2, jak Mesjaszowi są poddane wszystkie narody, I Bóg poprzez swoją łaskę tak jakby wyciągnął berło do każdego z nas. I dlatego każdy może przyjść przed Jego oblicze i rozmawiać z Nim osobiście. Bo drogę nową i żywą nam wyznaczył przez zasłonę, która została rozdarta na krzyżu, czyli przez zasłonę swego ciała. I Pan jest Królem, a my mamy do Niego dostęp. I dlatego jak list do Hebrajczyków mówi, mamy ten dostęp, mamy tą drogę, więc wejdźmy na nią. Korzystajmy z tych audiencji jak najczęściej, dlatego że On nie tylko wyciąga berło, On chce, żebyśmy do Niego przychodzili. I pamiętajmy, kim On jest, a wtedy nasze życie poukłada się inaczej. Wiele lęku, wiele strachu, wiele różnych innych sytuacji w naszym życiu się zdarza właśnie dlatego, że tak praktycznie zapominamy. W naszym sercu zapominamy, kto jest Królem. To jest nasz Ojciec. I radujmy się z tego, skoro raduje się ziemia i radują się i weselą nogi wyste. Obłok i ciemność wokół Niego. Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Jego. Nie wiem, czy mieliście czasem takie odczucie. Co by było, gdybyśmy nie byli z Nim? Bo ja osobiście, jak sobie czasem pomyślę, co by było, gdybym zszedł z tej drogi, to widzę ciemność, po prostu. Po prostu jest tak, że w Nim jest jasność, a poza Nim jest ciemność. I ten werset dokładnie tak mi się kojarzy, że wokół Boga, tam gdzie poza Nim jest ciemność, jest mgła, jest obłok. Poza Nim jest coś takiego, że tam tracimy orientację i błądzimy jak dzieci we mgle. Zacierają się granice między dobrem a złem. I poza Nim, jak ludzie żyją, to mówią, nie ma czarnego i białego, jest tyle stopni szarości. Nie ma prawdy, nie ma fałszu. Wszystko zależy od punktu widzenia, od punktu siedzenia. A Bóg mówi, ja znam, wiem, co jest czarne, co jest białe. No to Bóg ma tak doskonałą rozdzielczość patrzenia, że On tylko widzi białe, czarne, a nam się to stapia w szare. I czasami nie widzimy. I dopiero wtedy, kiedy się poddamy Bogu, zaczniemy Go słuchać, to widzimy, popatrz, to jest dobre, a to jest złe. I dalej jest napisane, że sprawiedliwość i prawo są podstawą Jego tronu. Ja już nie chcę się znęcać nad politykami teraz, ale prawo i sprawiedliwość są podstawą tronu Jego. To jest coś takiego, że Bóg na podstawę tronu ma takie rzeczy i ludziom czasem się mylą pojęcia, ponieważ swoją sprawiedliwość i swoje prawo stawiają jako podstawę czegokolwiek. A tymczasem to, co Bóg uważa za sprawiedliwe i to, co Bóg uważa za prawe, to jest podstawa Jego tronu. A jeżeli to jest podstawą Jego tronu, to znaczy, że to jest wieczne. To jest wieczne. I dlatego właśnie Bóg standard prawa i standard sprawiedliwości podał w swoim wiecznym słowie, który nie przeminie. To oznacza, że prawo i sprawiedliwość są podstawą Jego tronu. Ogień idzie przed obliczem Jego i pożera wokoło nieprzyjaciół Jego. Błyskawice Jego oświecają świat. Widzi to ziemia i drży. Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, przed Panem całej ziemi. Prorocy często mówią o tym, że jak Pan przyjdzie w dniu ostatecznym, w tak zwanym Wielkim Dniu Pańskim, to wtedy góry się zachwieją, pagórki będą topnieć, a ci, którzy Boga nie wzywali wcześniej, którzy Go nie chcieli, którzy mieli zatwardziałe serca, to wtedy będą wołać do pagórków, przykryjcie nas. I będą się chować wtedy do grot, do nory. Dlatego, że Pan przyjdzie w swojej chwale, aby sądzić ziemię. I z jednej strony Bóg jest królem, to jest dobrze, to jest dla nas wspaniale, bo jesteśmy Jego dziećmi. A z drugiej strony ten król powiedział, że on kiedyś przyjdzie sądzić. I to jest niedobrze dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie są Jego dziećmi. Bo jeżeli przyjdzie sądzić w dniu, w swoim dniu, to to jest napisane, że ten dzień będzie straszny i to jest dzień, który pali jak piec. To jest coś, to jest taki dzień, to jest taki moment, kiedy On zażąda od każdego człowieka, najpierw tu na ziemi, a potem od wszystkich, kiedy będzie sąd ostateczny, odpowiedzialności za to, jak się żyje, co się mówi, jak się myśli. Jeżeli ktoś nie będzie okryty Jego sprawiedliwością, jeżeli ktoś nie będzie okryty sprawiedliwością, którą dał Jezus każdemu, umierając za Niego na krzyżu, to będzie musiał zdać sprawę. Będzie musiał zdać sprawę. I wtedy właśnie zostaną otwarte księgi. A księgi będą zawierały wszystkie czyny, wszystkie myśli. Wszystko to, co mogliśmy, a nie zrobiliśmy. I każdy człowiek będzie mógł zobaczyć, jak to ktoś kiedyś powiedział, wszystko się nagrywa. Będzie mógł zobaczyć, jak żył. I porównać jak żył ze standardem prawa i sprawiedliwości i zobaczyć samemu, że to się nie ma nijak. Jego życie nie było z tym zgodne. I nasze życie nie jest z tym zgodne. I zobaczcie, jaka różnica. Życie nasze, które nie było zgodne z tym standardem, bo nie byliśmy w stanie wypełniać przykazań, o których zresztą mówimy co tydzień, i teraz nie jesteśmy w stanie tych przykazań do końca wypełniać, to jednak mimo wszystko jest ochrona nad nami. Jest ochrona w postaci krwi Pańskiej, która była zawsze kropiona na wieko skrzyni, a wieko skrzyni było nazywane przebłagalnią. I w skrzyni było to, co było, miało być przechowywane dla następnych pokoleń jako świadectwo. I o czym już mówiliśmy. Tam było słowo, czyli tam była właściwie przymierze, tablice z przymierzem. Tam była manna i tam była laska Arona, która zakwitła. I wszystkie te trzy dotyczą Pana Jezusa. I Jego krew została wylana. Dzięki temu my możemy być bezpieczni. I to wszystko, co przychodzi, On z sądem, nie przyjdzie do nas. Niebiosa głoszą sprawiedliwość Jego, a wszystkie ludy widzą chwałę Jego. Niech będą zawstydzeni wszyscy czciciele bożków, którzy chlubią się bałwanami. Ukuszcie się przed Nim, wszyscy bogowie. I tak to jest, że czasem ludzie myślą sobie, no gdzie są dowody na istnienie Boga? Jak to jest? Gdzie On jest? I w gruncie rzeczy, ponieważ każdy człowiek ma dookoła stworzenia, w sercu sumienie, to Bóg powiedział tak naprawdę, ci ludzie nie mają wymówki. Dlatego, że jeżeli tylko zobaczą to, co jest dookoła, jeżeli się nad tym głębiej zastanowią, jeżeli wejrzą w swoje serce i zobaczą tam pewne pragnienia, pewne tęsknoty, odbicie na przykład tego, że w ogóle istnieje coś takiego jak sprawiedliwość, jak prawda, jak dobro, jak piękno. I jak zobaczą to wszystko, to tak naprawdę nie będą mieli wymówki. Dlatego będą zawstydzeni wszyscy, którzy zamiast uwielbić tego, który im to wszystko dał i tego, kto to wszystko stworzył, zwrócili się do bożków. I w liście do Rzymian jest napisane, że kiedyś na początku ludzie zwracali się do Pana i nawet zresztą czytamy w Pierwszej Mojżeszowej, że zaczęto wzywać imienia Pańskiego. Kiedy? Wtedy, kiedy Adam i Ewa już byli poza Edenem i urodził im się Set bodajże. I zaczęto wzywać imienia Pańskiego. A potem zaczęły się dziać rzeczy dziwne i straszne, W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze, jak to wszystko wyglądało. I pisze, co to jest, czym to grozi, co Bóg na to. Pierwszy rozdział list do Rzymian. I to jest, są wersety 18 do 25. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Niech się zawstydzą wszyscy czciciele bożków, którzy chlubią się bałwanami. Ukuszcie się przed nim wszyscy bogowie. Słyszy to Syjon i raduje się, i weselą się córki judzkie z powodu sądów Twoich, Panie. Ty bowiem jesteś, Panie, najwyższy na całej ziemi, bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów. Syjon to są wszyscy, którzy są po prostu przez ludem Bożym, przez Boga wybrani. I tutaj psalmista mówi o tych, których Bóg wybrał na początku. Ci, którzy znali sprawiedliwość Boga. Ci, którzy znali Jego prawo i którzy cieszą się z Jego sądów. Ktoś może powiedzieć, sąd to nie jest nic przyjemnego, sąd to jest coś strasznego. Ale jak ktoś zna Boga i miłuje Go, i miłuje Jego Słowo, to on zna, docenia coś takiego jak sądy Boże. I w psalmie 119 psalmista Dawid mówi, dobrze mi, Panie, żeś mnie ukorzył, upokorzył. Ze względu na sądy swoje, dobrze, żeś mnie upokorzył. Dlatego, że Bóg jest sędzią i On ma prawo do sądu. I On miał prawo osądzić każdego z nas i byłby dalej sprawiedliwy, tak samo. Nie można by mu powiedzieć, że jest niesprawiedliwy. Miałby prawo zostawić nas takich, jacy jesteśmy, a na końcu po prostu nas wszystkich osądzić. Ale tego nie zrobił. I sądy Jego wylewają się tylko na tych, którzy nie chcą skorzystać z Jego wspaniałej oferty, jaką złożył. To jest niezwykłe, że Bóg złożył ofertę każdemu człowiekowi. Że przyszedł Syn Boży i umarł na krzyżu, został wywyższony, tak jak ten wąż na pustyni, i każdy, kto w Niego popatrzy na Niego z wiarą, zostanie uzdrowiony. I wystarczy tylko to. Pamiętacie, jak to było na tej pustyni, że wystarczyło popatrzeć na tego węża z wiarą. I dokładnie tak jest z Panem Jezusem. Wystarczy popatrzeć na Niego z wiarą. Wystarczy zawołać do Niego o ratunek. I Jego naprawdę nie, to nie jest tak, że Jezus musi wiedzieć dokładnie, że musimy Mu zdać sprawę, dlaczegośmy tak zrobili, z jakich pobudek, czyśmy to zrobili ze strachu, czy zostaliśmy pociągnięci Jego obietnicami. To jest niesamowite. To Bóg też nie mówi, słuchaj, jeżeli przyjdziesz do mnie w taki, a w taki sposób, jeżeli twoje serce będzie takie, a takie, jeżeli po prostu ty coś tam zrozumiesz więcej, no to wtedy będziemy rozmawiać. A Bóg przyjmuje ludzi, którzy przychodzą do Niego z różnych pobudek. Tych, którzy się przestraszyli, tych, którzy właśnie uznali w Nim władcę i króla, albo tych, którzy po prostu się zachwycili tym i mówią, ja chcę to mieć. Ja chcę to mieć, bo ja tego nie mam. I Bóg nie mówi, słuchaj, dlaczego? Tylko przyjdź do mnie. I przyjmuje każdego, kto do Niego przychodzi. Jest taki wspaniały fragment listu do Rzymian z 3 rozdziału. Jest napisane o usprawiedliwieniu. I w wersetach od 19 do 25 czytamy tak: a wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu, czyli z uczynków prawa danego przez Boga, nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Czyli to jest standard. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Chciałbym zwrócić uwagę na to, co się dzieje w wersecie 25, to znaczy, że Bóg ustanowił Pana Jezusa jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Czyli wszyscy to mają dostępne, ale skuteczne jest tylko dla człowieka, który okaże wiarę. I wtedy w jego życiu zaczyna to działać. I dlatego właśnie jest tak, że Pan Jezus umarł za cały świat, a większość w ogóle Go nie zna. Większość nie narodziła się na nowo. Większość nie jest dziećmi Króla, ani Jego poddanymi, w sensie Jego ludu. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie, w ich życiu ta ofiara nie stała się skuteczna przez wiarę. To jest mniej więcej tak, jak dzisiaj mamy z aktywacją pewnych rzeczy. Prawda? Dzisiaj mnóstwo rzeczy się aktywuje. Czyli dostajemy kartę, dostajemy PIN, dostajemy cokolwiek i teraz dopóki tego nie użyjemy pierwszy raz, to nie będzie aktywacji. Dokładnie tak samo jest z wiarą. Dopóki nie uwierzymy w Pana Jezusa, nie będzie aktywacji życia wiecznego dla nas. Wracamy do psalmu 97. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. On strzeże dusz świętych swoich, z ręki bezbożnych wyrywa ich. To jest ostrzeżenie. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. Bo On jest Królem, On dał standard, On dał prawo i On nienawidzi zła. Cały czas. To nie jest tak, że w momencie, kiedy staliśmy się Jego dziećmi, to On przestał nienawidzić zło w naszym życiu. Nienawidzi Go tak samo. Różnica jest taka, że ochronił nas przed skutkami wiecznymi tego zła, o ile my tej ochrony sami nie zdejmiemy. O ile my sami nie zdejmiemy szaty zbawienia, albo jej nie utargamy w taki sposób, taplając się w grzechu, że po prostu z nas leci, to tą osłonę mamy. Natomiast zło w naszym życiu powoduje, że tracimy z Bogiem kontakt. I czasami jest tak, że ta utrata następuje stopniowo i o tym też mówimy często, warto o tym pamiętać. Wracajmy jak najszybciej, żeby ten kontakt był stały i żywy. Bo właśnie zło w naszym życiu, grzech w naszym życiu powoduje oddzielanie stopniowe, powoduje to, że nie słyszymy go tak, jak słyszeliśmy. Jeżeli tak jest, to wracajmy do niego i pytajmy się: Panie, o co chodzi? Dlaczego? Co się takiego jest? Przejrzyj moje serce, zbadaj moje serce. Często jest tak, że Bóg nam przypomina o tych rzeczach i mówi do nas. I wtedy możemy się upamiętać, możemy wezwać Jego imienia i wtedy oczyści nas od wszelkich nieprawości. I wtedy znowu możemy przed Nim stanąć. I znowu mamy nie tylko prawo do tego, żeby stanąć, ale żeby mieć z Nim lepszy kontakt, lepszą relację, żeby z Nim rozmawiać, żeby Go słyszeć. Piękne jest to, że On strzeże dusz świętych swoich i nie zostawia nas. I jeśli nawet my sami gdzieś zbłądzimy, to On po prostu za nami pójdzie. Tak jak pasterz strzeże swoich owiec, zostawi 99, a pójdzie za tą jedną, tak strzeże dusz każdego z nas i nie zostawi nas, kiedy my idziemy w tak zwane krzaki. Strzeże i pójdzie. Światłość wschodzi sprawiedliwemu, werset 11, i radość tym, którzy są prawego serca. To jest wspaniała rzecz, bo światłość wschodzi sprawiedliwemu nie tylko wtedy, kiedy on zostaje usprawiedliwiony. Wtedy, kiedy się nawraca, kiedy staje się dzieckiem Bożym, to wtedy w jego życiu wschodzi światłość. Był w ciemności, a teraz jest w światłości. I to jest tak napisane też, że z ciemności nas powołał do cudownej swojej światłości. Ale z drugiej strony, jeżeli człowiek pokutuje przed Bogiem, jeżeli przyjdzie do Niego i wyznaje swoje grzechy, to znowu wschodzi taka światłość w jego życiu. Znowu jest ta relacja, znowu On jest światłością, znowu można z Nim rozmawiać, znowu jest radość i pokój. Bo radość wschodzi tym, którzy są prawego serca. A prawe serce to jest takie, które nie ma w sobie oskarżenia, które nie ma w sobie właśnie tej ciemności. I dlatego apostoł Jan pisze w pierwszym liście, że jeżeli serce was nie oskarża, to możecie śmiało stanąć przed Bogiem. I jest radość dla ludzi, którzy są prawego serca. Bo oni są przed Bogiem, chodzą w czystości. I jeżeli cokolwiek się stanie, jeżeli od Boga nas zaczyna separować, to wracajmy i poddawajmy się oczyszczającej mocy krwi Pańskiej. A wrócimy i znowu radość będzie dla tych, którzy znowu są prawego serca, bo się oczyścili przed Panem. Radujcie się, sprawiedliwi w Panu, i wysławiajcie święte imię Jego. To jest to, że sprawiedliwy człowiek, który został oczyszczony, któremu darowano winy, może się radować i dopiero wtedy naprawdę wysławia imię Boże, bo zrozumiał, jak wielki jest Bóg. Ponieważ wielkość Boga nie polega na tym, że On jest w stanie każdego zmiażdżyć. Wielkość Boga polega na tym, że On w stanie jest każdemu przebaczyć. To jest niezwykła rzecz, której człowiek nie pojmie. Że miłosierdzie Boże idzie przed Jego sądem. Jest większe i On zawsze woli przebaczyć, On zawsze chce przebaczyć. A sąd jest dla Niego ostatecznością związaną z Jego naturą. Ale to jest niesamowita historia. I naprawdę cieszmy się, radujmy się z tego, że usprawiedliwił nas i możemy Go wysławiać. Amen.